Ale jak głosi mądrość ludowa, mów na wilka, przemów też i za wilkiem. Skąd się wśród nas wzięło to wilcze plemię? Czy nie naszego onochowu? Czy nie naszej krwi? A więc, aby nie nazbyt już się chełpić niepokalanymi szatami cnoty, trzeba, aby każdy z nas zadał sobie pytanie, gdyby życie moje inaczej się złożyło, czy nie stałbym się ja sam takim oprawcą? Straszne to pytanie, jeśli chcesz odpowiedzieć na nie uczciwie. Wspominam trzeci rok moich studiów uniwersyteckich, jesień 1938 roku. Wzywają nas chłopców z Komsomołu do rejkomu organizacji raz, drugi, trzeci. Tam, prawie nie pytając o zgodę, dają do wypełnienia ankiety. Dość już tych waszych fizyk i chemii. Ojczyzna ma pilniejszą potrzebę. Chcę, abyście poszli do szkół NKWD. Przecież to zawsze tak się mówi, że nie ktoś tam czegoś wymaga, tylko sama ojczyzna, a w jej imieniu przemawia i wszystko lepiej wie jakaś sobie gruba ryba. Rok wcześniej tenże rejkom werbował nas do szkół lotniczych. Wtedy też wykręcaliśmy się, ale nie tak stanowczo jak tym razem. Po upływie ćwierci stulecia powiedzą nam teraz, no chyba przecież wiedzieliście, jak dookoła wrę od aresztowań, jak dręczą ludzi w więzieniach i w jakie błoto was wciągają. Nie? Przecież suki śmigały po nocach, a myśmy byli właśnie ci dzienni, ze sztandarami. Skąd mieliśmy wiedzieć o aresztach? Dlaczego mieliśmy sobie nimi zaprzątać głowy? Że zmieniono cały garnitur okręgowych dygnitarzy? To było dla nas zupełnie obojętne. Wsadzono dwóch, trzech profesorów. No to co? To z nimi nie chodziliśmy na tańce. A egzaminy teraz pójdą jeszcze łatwiej. My, dwudziestoletni, kroczyliśmy w kolumnie marszowej rówieśników października. I jak należy się rówieśnikom, otwierała się przed nami jasna przyszłość. Niełatwo określić ten wewnętrzny, niepoparty żadnymi argumentami szkopuł, który nie pozwalał nam zgodzić się na pójście do szkoły NKWD. Na pewno nie brało się to z kursu materializmu historycznego, który przeszliśmy. Wynikało z niego jasno, że walka z wrogiem wewnętrznym to gorąca linia frontu, to honorowe zadania. Opór przeczył też naszej osobistej korzyści. Prowincjonalny uniwersytet w tym okresie niczego nie mógł nam obiecać, prócz wiejskiej szkoły w głuchej okolicy i skąpej pensji. Uczelnie NKWD dawały perspektywę specprzydziałów i podwójnych, potrójnych zarobków. To, co czuliśmy, nie znajdowało wyrazu w słowach, a gdyby znalazło, to strach nie pozwalał tego powiedzieć innym. Opór czuło się jakby nie w głowie, tylko w piersi. Mogą ci ze wszystkich stron krzyczeć, tak trzeba. Twoja głowa też powtarza, tak trzeba. Ale coś ci się w piersi jeży. Nie chcę. Odrzuca mnie od tego. Już tam beze mnie sobie radźcie. Ja się nie bawię. To szło z bardzo daleka. Chyba jeszcze od Lermontowa. To przyszło z tych dziesięcioleci rosyjskiego życia, kiedy porządny człowiek głośno i otwarcie twierdził, że nie ma służby gorszej i obrzydliwszej niż żandarmska. Nie, sięgnijmy głębiej. Nie zdając sobie z tego sprawy, naszymi miedziakami i groszakami spłacaliśmy resztę z tych rozmiennych pradziadowskich dukatów. Wykupywaliśmy się od wspomnienia tych czasów, w których moralność nie uchodziła jeszcze za rzecz względną, a dobro i zło rozróżniano po prostu sercem. Mimo to ten i ów z naszych dał się wtedy zwerbować. Myślę, że gdyby nacisnęli bardzo mocno, to wszystkich nas by wtedy ułamali. Więc wyobraźmy sobie teraz, gdybym w momencie wybuchu wojny miał już swoje oficerskie kubiki na błękitnych patkach na kołnierzu, co by ze mnie wyszło? Można oczywiście teraz sobie wmawiać, że moja zapalczywość doprowadziłaby do wybuchu, że wdałbym się w spór i trzasnął drzwiami. Ale leżąc na więziennych narach, zacząłem pewnego dnia wspominać codzienny bieg mojej oficerskiej kariery i zdjęła mnie zgroza. Trafiłem do korpusu oficerskiego nie wprost z ławy studenckiej, zaczadziały od całkowania, ale przedtem pół roku spędziłem w twardej służbie żołnierskiej i zdawało się, że na własnej skórze dobrze zrozumiałem, co to znaczy wciągnąć brzuch i być zawsze gotowym do spełnienia każdego rozkazu ludzi, może nawet mniej od ciebie wartych. A później jeszcze pół roku ganiali człowieka na kursach oficerskich. Więc jak? Czy już na zawsze zapamiętałem, jak gorzka jest służba żołnierska? Jak człowiek marznie? Jak się skóra strzępi? Nie. Przyczepili na pociechę dwie gwiazdki do epoletów. Potem trzecią, czwartą. I wszystko zapomniałem. Czy zachowałem chociaż studenckie zamiłowanie do swobody? Ależ nigdy go u nas nie było. Mieliśmy zamiłowanie do marszu, do stania na baczność. Dobrze pamiętam, że właśnie na kursach oficerskich poznałem radość uproszczenia. Być wojskowym, a więc nie zastanawiać się. Była to radość zjednoczenia z tymi, którzy żyją jak inni, tak jak to jest przyjęte w naszym środowisku wojskowym. Radość zapomnienia o duchowych subtelnościach znanych od dzieciństwa. Na kursach wciąż byliśmy głodni. Rozglądaliśmy się za dodatkowym kęsem. Zazdrośnie patrzyliśmy sobie na palce, czy się co komu udało zdobyć. Najbardziej baliśmy się wylania przed terminem. Wysyłano takich pod Stalingrad. Uczono zaś nas jak młode zwierzęta, żeby wpoić jak najwięcej złości, żebyśmy później bardzo chcieli odegrać się na kimkolwiek. Nie mieliśmy dosyć snu i mimo to potrafili pojedynczym elewom kazać już po apelu odbywać na komendę sierżanta ćwiczenia z musztry za karę. Albo w nocy zrywano z pościeli cały pluton i stawiano na baczność dookoła jednego nieoczyszczonego buta. Uwaga, ten podlec ma zabrać się do pucowania i póki nie będzie połysku, dopóty będziecie tu stać. Czekając w zapamiętaniu na kubiki, ćwiczyliśmy tymczasem tygrysi, oficerski krok i metalowy ton komend. I wreszcie przykręcono nam te kubiki. Już po jakimś miesiącu, formując na tyłach swoją baterię, zmusiłem mojego niewydarzonego żołnierzyka Berbyniewa do ćwiczeń marszowych po apelu na komendę sierżanta Mietkina, który nie bardzo lubił mnie słuchać. Zapomniałem o tym. Całkiem po prostu zapomniałem o tym w miarę upływu lat. Teraz dopiero to sobie przypominam, siedząc nad kartką. Jakiś stary pułkownik przy zupełnie przypadkowej kontroli wezwał mnie do siebie i zawstydził. A ja, mając już za sobą uniwersytet, usprawiedliwiałem się, że nas tak na kursach uczyli. To znaczy, o jakich tam ogólnoludzkich względach może być mowa, skoro jesteśmy w armii, a już tym bardziej w organach. Serce obrasta pychą, jak świnia sadłem. Rzuciłem podwładnym nieodwołalne rozkazy, przekonany, że lepszych w ogóle być nie może. Nawet na froncie, gdzie wszystkich nas zdawałoby się równała śmierć, władza, jaką posiadałem, rychło mnie przekonała, że jestem człowiekiem wyższego gatunku. Siedząc, wysłuchiwałem ich stojących na baczność. Przerywałem im w pół słowa, pouczałem. Ojcom i dziadkom mówiłem ty. Oni do mnie zwracali się rzecz jasna per wy. Posyłałem ich pod kulę, aby łączyć zerwane druty telefoniczne, żeby tylko zwierzchność nie musiała robić mi wymówek. Andrejaszyn w ten sposób zginął. Jadłem swoje oficerskie masło z herbatnikami, nie zastanawiając się, dlaczego mnie się ono należy, a żołnierzom nie. I oczywiście mieliśmy na dwóch służącego, elegancko zwało się go ordynansem, któremu sprawiałem wciąż nowe kłopoty, popędzałem, żeby dbał o moją osobę i żeby gotował mi co innego niż jedni żołnierze. A przecież łubiańscy oficerowie śledczy nie mają ordynansów. Tego nie można im zarzucić. Kazałem żołnierzom trudzić się, kopać dla mnie osobne ziemianki na każdym postoju i szalować je tymi grubszymi okrąglakami, żeby mi było wygodnie i bezpiecznie. Chwileczkę, toż nawet odwach bywał w mojej baterii. Owszem, a jakiż mógł być w lesie? Też jamka, no może lepsza od grochowickiej dywizyjnej, bo kryta i należała się żołnierska racja dzienna, a siedział tam Wiuszkow za to, że koń mu zginął i Popkow za złe obchodzenie się z karabinem. Ale pozwólcie, przypominam sobie jeszcze więcej. Uszyli mi chłopcy mapnik z niemieckiej skóry. Nie ludzkiej, nie. Z siedzenia samochodowego. Ale brak było paska do niego, co mnie gniewało. Wtem nawinął się jakiś partyzancki komisarz z miejscowego rejkomu z takim właśnie paskiem i zaraz mu go zabrali dla mnie. Armia, to my jesteśmy ważniejsi. Pamiętacie Sienczenkę, tego agenta operacyjnego? No, wreszcie żal mi było nawet tej mojej czerwonej, zdobycznej papierośnicy. Dlatego to zapamiętałem, jak mi ją odbierano. Oto, co robią z człowieka epolety. I gdzie się podziały te babcine pouczenia przed świętym obrazkiem? I gdzie te pionierskie marzenia o przyszłej świętej równości? I kiedy na punkcie dowodzenia u Kombryga agenci Smiersza zerwali ze mnie te przeklęte epolety i zabrali pas i popychali, żeby prędzej wpakować mnie do auta, więc nawet w chwili, gdy życie mi się łamało, tym byłem najbardziej dotknięty, że będę musiał, tak jak jestem zdegradowany, przejść przez pokój telefonistów, toć szeregowcy nie powinni mnie widzieć w takim stanie. Na drugi dzień po areszcie zaczęła się moja piesza Władimirka, szosa Moskwa-Włodzimierz, którą szli na Sybir, wysyłani etapem skazańcy za carskich czasów. Z kontrwywiadu armii do kontrwywiadu frontu wyprawiano etapem kolejny połów. Od Ostrudy do Brodnicy maszerowaliśmy na piechotę. Kiedy wyprowadzono mnie z karceru i kazano stanąć w szeregu, stało już tam 7 aresztantów, 3,5 pary. Zobaczyłem ich plecy. 6 z nich nosiło wytarte, dobrze doświadczone przez los rosyjskie płaszcze wojskowe z wymalowanymi na grzbiecie niezmywalną białą farbą dużymi literami SU. Znaczyło to Soviet Union. Już znałem ten znak. Nieraz widywałem go na plecach Rosjan, jeńców wojennych, którzy smutni, jakby pełni winy, człapali na spotkanie własnej armii, co ich wyzwoliła. Wyzwolono ich, ale nie było wzajemnej radości w tym wyzwoleniu. Współobywatele zerkali na nich z miną posępniejszą niż na Niemców, a na niedalekim zapleczu czekało ich tylko jedno – więzienie. 7 aresztant był Niemcem, cywilem. Nosił czarny garnitur z kamizelką, czarne palto i czarny kapelusz. Przekroczył już 50, był wysoki, wypielęgnowany o białej twarzy i znać po niej było, że karmił się bielutkim chlebem. Postawiono mnie w 4 parze i sierżant Tatar, naczelnik konwoju, skinął na mnie, abym wziął swoją walizkę, już opieczętowaną i czekającą z boku. W tej walizce były moje oficerskie rzeczy i wszystkie zapisane papiery znalezione przy mnie, które służyć miały do zasądzenia mnie. Zaraz, co z tą walizką? Jak to? Ten sierżant chciał, żebym ja, oficer, niósł walizkę? To znaczy tę dużą i ciężką rzecz, właściwie zabronioną przez nowy regulamin służby garnizonowej, a obok 6 szeregowych miałoby maszerować z pustymi rękoma? I razem z nimi przedstawiciel pokonanego narodu? Nie wyjaśniłem sierżantowi wszystkich tych zawiłości, tylko powiedziałem, jestem oficerem, niech niesie ten Niemiec. Nikt z aresztantów nie odwrócił głowy w moją stronę. Nie wolno było się odwracać. Tylko sąsiad z mojej pary, także SU, popatrzył na mnie ze zdziwieniem. Kiedy rozstawali się z naszą armią, jeszcze w niej inny duch panował. A sierżant kontrwywiadu wcale się nie zdziwił. Chociaż w jego oczach oczywiście już nie byłem oficerem, ale wyszkoleni byliśmy jednakowo. Zawołał Bogu ducha winnego Niemca i kazał mu wziąć walizkę. Chociaż cywil nic nie zrozumiał z naszej rozmowy. Wszyscy pozostali założyli ręce do tyłu. Nikt z jeńców nie miał nawet żadnego worka. Poszli na wojnę z pustymi rękoma, z tak samo pustymi wracali do kraju. I nasza kolumna, złożona z 4 par, ruszyła w drogę. Rozmowy z konwojem nie były przewidziane. Rozmowy między sobą były surowo zabronione i w marszu, i na postojach, i podczas noclegów. Byliśmy więźniami śledczymi i powinniśmy byli maszerować tak, jakby dzieliły nas niewidzialne przepierzenia, jakbyśmy byli zduszeni ścianami celi, dla każdego oddzielnej. Pora była zmienna, wczesnowiosenna. To snuły się w odniste mgły i rzadkie błocko melancholijnie chlupało pod naszymi butami, nawet na bitej drodze. To znowu niebo się przecierało i łagodnie żółtawe, niepewne jeszcze swojej mocy słońce, grzało suche już prawie pagórki, ukazując nam z całą przejrzystością świat, który mieliśmy porzucić. To znów nadlatywał nieprzyjazny wiatr. Wyszarpywał z czarnych chmur śnieg, chyba wcale nie biały, i z zimną zawziętością ciskał go w twarze, na grzbiety, pod nogi, mocząc nasze płaszcze i onuce. Sześć grzbietów przed oczyma. Wciąż te sześć grzbietów. Było dość czasu na dobre przypatrzenie się koślawym, szkaradnym piętnom SU i czarnemu, wyświechtanemu aksamitowi na kołnierzu Niemca. Było dość czasu także na przemyślenie przeszłości i zastanowienie się nad chwilą obecną. A ja nie mogłem. Już dostałem pałą w łeb, a wciąż nie mogłem zdobyć się na zastanowienie. Sześć grzbietów. Ani pochwały, ani potępienia nie znajdowałem w ich miarowym kołysaniu. Niemiec wkrótce się zmęczył. Przekładał walizkę z ręki do ręki, brał się za serce, dawał znaki konwojentom, że nie może nieść dłużej. I wówczas jego sąsiad z pary, jeniec, który Bóg wie czego doznał dopiero co w niemieckiej niewoli, ale może również miłosierdzia, z własnej chęci wziął od niego walizkę i poniósł ją dalej. A potem nieśli ją inni jeńcy bez żadnego rozkazu konwojentów. I znów ten Niemiec. Ale ja nie. I nikt mi nie powiedział ani słowa. W pewnej chwili napotkaliśmy ciągnące drogą długie, próżne tabory. Woźnicy oglądali się z zainteresowaniem. Niektórzy stawali na kozłach swoich wozów, gapili się i wkrótce zrozumiałem, że to ja jestem powodem ich ożywienia i rozjątrzenia, bo różniłem się wybitnie od pozostałych. Mój płaszcz był nowy, długi, obciśle uszyty na miarę, jeszcze nie sprute były patki i w słońcu, które właśnie wyjrzało zza chmur, błyszczały tanim złotem nieobcięte jeszcze guziki. Dobrze było widać, że jestem oficerem świeżutkim, dopiero co złapanym. Być może także ten widok strącenia z piedestału takich przyjemnie podniecił. Jakiś przejaw sprawiedliwości. Ale chyba w ich głowach nafaszerowanych pogadankami politycznymi nie mogło się pomieścić, że tak samo mogliby prowadzić ich dowódcę kompanii. Doszli więc do zgodnego przekonania, że jestem z tamtej strony. Złapali cię ty, wywłoko Własowska! Rozstrzelać gada! Krzyczeli ze wzburzeniem woźnice, pełni tyłowego gniewu. Patriotyzm zawsze najbardziej kwitnie na tyłach, dokładając jeszcze to i owo z grubej lufy. Mieli mnie za jakiegoś międzynarodowego oszusta, którego jednak w końcu udało się złapać. I teraz ofensywa ruszy jeszcze szybciej i wojna wcześniej się skończy. Co im mogłem odpowiedzieć? Nie wolno mi było wymówić nawet jednego słowa, a tu każdemu z osobna trzeba by opowiedzieć całe swoje życie. Jak mogłem dać im do zrozumienia, że nie jestem dywersantem, że jestem ich przyjacielem, że dla nich tu się znalazłem. Uśmiechałem się tylko. Patrząc w ich stronę, uśmiechałem się do nich, krocząc w aresztanckim dwuszeregu na etap. Ale moje wyszczerzone zęby wydały się im jeszcze gorszym urąganiem, więc z jeszcze większą zapalczywością i wściekłością wyzywali mnie i wygrażali pięściami. Uśmiechałem się, dumny, że nie zostałem aresztowany za kradzież, ani za zdradę, ani za dezercję, tylko za to, że udało mi się przeniknąć domysłem wstępne tajemnice Stalina. Uśmiechałem się dlatego, że miałem nadzieję, iż może jeszcze potrafię trochę polepszyć nasze rosyjskie życie. A moją walizkę tymczasem niósł kto inny. I nawet nie czułem przez to żadnych wyrzutów sumienia. I gdyby nawet sąsiad mój, którego zapadłą twarz pokrył już dwutygodniowy miękki zarost, a oczy były pełne cierpienia i wiedzy o życiu, skarcił mnie teraz w najjaśniejszej ruszczyźnie za to, że uwłaczyłem czci aresztanta, zwracając się o pomoc do konwoju, że wynoszę się nad innych, że jestem butny, ja bym go nie zrozumiał. Ja po prostu nie zrozumiałbym, o czym on mówi. Przecież jestem oficerem. Gdyby siedmiu z nas musiało umrzeć na tej drodze, ósmego natomiast konwój mógłby uratować, to co mi wtedy przeszkadzało zawołać: sierżancie, jak ratować, to mnie. Przecież jestem oficerem. Oto czym jest oficer, nawet kiedy jego epolety nie są błękitne. A gdyby jeszcze były błękitne? Gdyby miał wbite do głowy, że nawet wśród oficerów on jest solą ziemi, że powierzono mu ważniejsze zadania niż innym i że wie on więcej niż inni i że za to wszystko ma on prawo wciskać więźniowi łeb między nogi i dopiero w takim stanie wpychać go do rury? A dlaczego nie? Przypisywałem sam sobie bezinteresowną ofiarność, a tymczasem byłem gotowym materiałem na oprawce. I gdybym za czasów Jeżowa trafił do szkoły NKWD, być może dla Berii byłbym w sam raz. Niech w tym miejscu zamknie książkę czytelnik, który oczekuje, że będzie ona obrachunkiem politycznym. Gdybyż to było takie proste, że są gdzieś te czarne charaktery w czarnych zamiarach wykonujące swoją czarną robotę i że trzeba tylko umieć je rozpoznać i zniszczyć. Ale linia podziału między dobrem a złem przecina serce każdego człowieka. A kto gotów jest odciąć kawałek własnego serca? W trakcie życia linia ta ulega przesunięciom, to ustępując wstecz przed rozpierającym się radośnie złem, to zostawiając więcej pola świtającemu dobru. Jeden i ten sam człowiek bywa w różnych epokach swego życia i w różnych życiowych sytuacjach zupełnie odmienną istotą. Raz bliżej mu do szatana, innym razem nawet do świętego. Imię zaś nie ulega zmianom i wszystko przypisujemy jednej i tej samej osobie. Nakazał nam zaś Sokrates: poznaj samego siebie. I nad samym brzegiem jamy, do której już chcieliśmy zepchnąć naszych krzywdzicieli, zatrzymujemy się zdrętwiali. Toż to tylko przypadek, że katami zostaliśmy nie my, tylko oni. A gdyby nas tak skrzyknął sam Maluta Skuratow, naczelny oprawca na dworze Iwana Groźnego, chyba byśmy go nie zawiedli. Dobre od złego jeden krok dzieli, mówi przysłowie. Więc chyba i złe od dobrego. Gdy tylko ocknęła się społeczna pamięć tych bezprawi i męczarni, zaraz zaczęto nam ze wszystkich stron powtarzać, pisać, przeczyć. Tam, to jest w NKGB, NKWD, byli także dobrzy ludzie. Znamy tych dobrych. To ci, którzy starym bolszewikom szeptali: trzymaj się, albo nawet podsuwali sznytkę, ale pozostałych już bez różnicy kopali nogami. No, ale niezależnie od partyjnej więzi, czy nie było tam ludzi dobrych zwyczajnie po ludzku? W zasadzie nie powinno było być. Wystrzegano się takich, przy angażowaniu robiono selekcję. Tacy ludzie sami wykręcali się od tej służby jak mogli. Podczas wojny w Riazaniu pewien lotnik z Leningradu, wypuszczony ze szpitala, błagał w przychodni przeciwgruźliczej: znajdźcie coś u mnie, bo mi każą wstąpić do organów. Rentgenolodzy wykombinowali mu zdjęcie z naciekiem gruźliczym i gebiści od razu dali mu spokój. Kto zaś trafił do tej służby omyłkowo, albo wciągał się w roboty i środowisko, albo też był rugowany, wygryzany, sam nawet padał na szyny. A mimo to, czy nie było nikogo? W Kiszyniowie młody gebista, lejtnant, odwiedził ojca Szypowlanikowa jeszcze miesiąc przed jego ujęciem. Jedźcie stąd, jedźcie. Chcą was aresztować. Czy sam się na to zdobył, czy może matka posłała go, żeby ratował duchownego? A po aresztowaniu przypadek kazał mu jeszcze konwojować ojca Wiktora. Dlaczegoście nie wyjechali stąd? Biadał chłopak. Albo taka sprawa. Miałem w baterii dowódcę plutonu, lejtnanta Owsiennikowa. Nie było dla mnie na froncie bliższego człowieka. Przez pół wojny jadaliśmy z nim z jednej menażki, nieraz pod obstrzałem, między jednym wybuchem a drugim, żeby zupa nie ostygła. Był to wiejski chłopak, o duszy tak czystej i spojrzeniu tak rzetelnym, że ani te nasze kursy, ani ranga oficerska wcale go nie zepsuły. Miał także na mnie dobry wpływ. Stawałem się przy nim łagodniejszy. Wszystkie swoje oficerskie możliwości obracał on tylko na to, aby swoim żołnierzom, było wśród nich wielu starszych ludzi, zachować jak najwięcej życia i sił. Od niego pierwszego dowiedziałem się, czym jest dzisiejsza wieś i czym są kołchozy. Mówił o tym bez rozdrażnienia, bez protestu, po prostu jak leśna woda odbija rysunek drzew do najmniejszej gałązki. Moje aresztowanie nim wstrząsnęło. Napisał mi charakterystykę bojową, najlepszą jaką mógł, i zaniósł ją dowódcy dywizji do podpisu. Po demobilizacji próbował jeszcze pomóc mi przez swych krewnych. A był to rok 47, mało czym różniący się od roku 37. W dużej mierze ze względu na niego bałem się podczas śledztwa, że dobiorą się do moich dzienników wojennych, a były tam jego relacje. Kiedy zostałem zrehabilitowany w 1957 roku, bardzo chciałem go odszukać. Pamiętałem jego adres na wsi. Posyłam jeden list, potem drugi. Odpowiedzi nie ma. Znalazłem inną nitkę. Przypomniałem sobie, że skończył Jarosławski Instytut Pedagogiczny. Dostałem odpowiedź: skierowany do pracy w organach bezpieczeństwa państwowego. Dobre. Ale to tym ciekawsze. Piszę więc na jego adres w mieście. Nie dostaję odpowiedzi. Mija kilka lat, wydrukowano Iwana Denisowicza. No, teraz chyba się odezwie. Nie. Mijają jeszcze 3 lata. Proszę pewnego mego korespondenta z Jarosławia, aby wstąpił do niego i przekazał mu list osobiście. Tak się stało, ale korespondent pisze mi: zdaje się, że on nawet Iwana Denisowicza nie czytał. Bo i słusznie, po co wiedzieć, co się tam dalej dzieje ze skazanymi. Tym razem Owsiannikow nie mógł już milczeć i odezwał się. Po zakończeniu instytutu zaproponowano mi, żeby iść do organów i pomyślałem, że mogę tam pracować z takim samym powodzeniem. Co znaczy tutaj powodzenie? Nie wiedzie mi się nadzwyczajnie na tym nowym polu działania, to i owo mi się nie podobało, ale pracuję bez przymusu i jeśli się nie mylę, nie zawiodę kolegów w potrzebie. Macie usprawiedliwienie, zmysł koleżeństwa. Już się teraz nie zastanawiam nad przyszłością. I to wszystko. Poprzednie listy podobno do niego nie doszły. Na spotkanie ochoty nie ma. Gdybyśmy się spotkali, myślę, że lepiej bym ten rozdział napisał. W ostatnich latach życia Stalina był on już śledczym. W tych latach, kiedy wszystkim po kolei wlepiano po ćwiartce. Jak też się to wszystko poukładało w jego sumieniu? Jaką mgłą zaszło? Ale pamiętając tego dawnego, ofiarnego, czystego chłopaka, czy mogę uwierzyć, że to wszystko zginęło już bezpowrotnie, że nie zostało w nim żadnych żywych pędów?